dobre książki.
Georgina Gryboś-Szczepanik, audycja Dobre Książki w Radiu Kraków Kultura. A ze mną zapowiadani już goście. Fantastyczni, bardzo się cieszę na tę rozmowę. Christian Bank-Foss, który urodził się w 1977 roku, absolwent szkoły pisarskiej. Jego dwie pierwsze powieści, wydane w latach 2004 i 2008, zdobyły uznanie prasy w Danii. Jako trzecia ukazała się Śmierć jeździ Audi, to jest książka, o której dzisiaj porozmawiamy, za którą autor otrzymał Europejską Nagrodę Literacką w 2013 roku. Natomiast moją drugą gościnią jest Agata Lubowicka, szczecinianka, tłumaczka i badaczka literatury duńskiej. W 2014 roku na Uniwersytecie Gdańskim obroniła doktorat z literaturoznawstwa poświęcony relacjom z ekspedycji polarnych. W jej dorobku znajduje się ponad 30 tytułów, choćby tutaj wymienić Tove Ditlevsen i książki Rasmussena. Często pracuje w duecie z Justyną Haber-Biały, uwielbia wycieczki rowerowe i podróże na północ, zwłaszcza tę najdalszą. I Agata będzie dzisiaj gwoździem tak naprawdę programu, ponieważ dzięki niej będziemy wszystko rozumieć i będziemy mogli porozmawiać. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Zanim przejdziemy do rozmowy o książce, chciałabym zapytać co nieco o literaturę duńską, o której niestety w Polsce wiemy niewiele. To jest taka dyskusja, która ostatnio się rozpoczęła, jak wiele wiemy o literaturze nieanglojęzycznej. Jestem bardzo ciekawa, Krystianie, co jest popularne w Danii, o czym się pisze, co się najlepiej sprzedaje i jakie tematy są najczęściej poruszane przez młode, średnie pokolenie pisarzy i pisarek obecnie w Danii.
Więc autor mówi, że już nie czuje się reprezentantem młodego pokolenia, tylko raczej właśnie trochę starszego, ale spróbuje właśnie nakreślić to, co się obecnie dzieje w duńskiej literaturze.
Ja tror mało, że to drejer się o... Altså i hvert fald min seneste bog og også en del andre bøger har handlet om klassesamfund.
Ostatnia książka autora dotyczyła i ostatnie książki autora dotyczyły społeczeństwa klasowego i niektórzy już twierdzili, że właśnie społeczeństwo klasowe w Danii umarło, że już go nie ma, to okazuje się, że jednak jest to zjawisko, które jak najbardziej istnieje.
Ja tar en pause. A så har der også været en række bøger som liksom har handlet om hvad kan man sige, altså.
Wiele powieści duńskich, nie tylko autora, ale także ogólnie autorów, których się obecnie czyta, dotyczy również spotkania jednostki z państwem socjalnym duńskim. Czyli na przykład, co czuje jednostka, kiedy jest hospitalizowana, dajmy na to. Jak spotyka państwo ta jednostka, jakie jest jej doświadczenie z państwem. I to tutaj autor dodał, że być może też, znaczy właśnie w dużej części Śmierć jeździ Audi dotyczy właśnie też tego zjawiska.
Jest to prawdą. Właśnie od razu miałam wyciągnąć, że w momencie, kiedy autor powiedział o sytuacji tej klasowej i w tym momencie powiedziałaś o tym zderzeniu, to mam wrażenie, że w książce Śmierć jeździ Audi jest taka ucieczka od tego systemu, bo reprezentantami pewnego wygarnięcia czy pewnego koczowania blisko państwa są rodzice tak naprawdę naszego jednego z głównych bohaterów. Natomiast on sam zdaje się absolutnie od tego odcinać, czego taką znamienną sceną dla mnie była scena podczas pożyczania wiertarki, kiedy okazywało się, że zwleka z napisaniem pewnego pisma do gminy i zupełnie nie jest tym wyjadaczem, który świetnie opanował to, co można od państwa zabrać. Czy to jest taka przestrzeń, która jakoś mocno wyziera ze środowiska duńskiego, coś, co jest takie namacalne i faktycznie jesteśmy w stanie w takich przestrzeniach się znaleźć?
Właściwie można powiedzieć, że to nie jest temat, który jest jakoś szeroko komentowany czy poruszany. Głównie partie liberalne poruszają ten temat zależności od państwa socjalnego. Mhm. Przykładem właśnie są rodzice Waldemara. Mhm. Ale nie jest to jak temat powszechny. To znaczy społeczeństwo duńskie popiera państwo socjalne w dużej mierze. Chociaż oczywiście się też zdarzają krytycy. I że ta sytuacja zależności od państwa socjalnego, których przykładem jest też sytuacja Waldemara, jest w sumie tragiczna. Tutaj ten przykład pokazuje, że nie ma za bardzo, że ci bohaterowie nie mają za bardzo wyboru, to znaczy w przypadku Waldemara zwłaszcza.
Nie mają wyboru, zwłaszcza, że tutaj są podnoszone też kwestie tego, że na przykład nie ma też możliwości decydowania o tym, jak ta pomoc jest mu potrzebna i w jakim wymiarze jest mu potrzebna. Bo spotykamy się z taką sytuacją, w której kiedy w życiu Waldemara już pojawia się Asger, to on nawet gdyby nie potrzebował tych 37 godzin, które są przewidziane przez państwo w ramach pomocy dla Waldemara, to on nie może mu uciąć tego etatu, bo inaczej straci tę pomoc. W związku z tym zdaje się być w takiej matni, w takim zawieszeniu, które nie jest spowodowane tak naprawdę jego tragicznym stanem, jeżeli w taki sposób popatrzymy na choroby, które go dotknęły, ale tak naprawdę na to, co może, a czego nie może i jak powinna wyglądać jego opieka. Ta decyzja nie jest po jego stronie, realnie osoby zainteresowanej, tylko właśnie państwa. Mam nadzieję, że to dobrze rozumiem.
Rzeczywiście tak jest i jest to paradoks, że dostosowanie takiej pomocy do indywidualnych potrzeb jednostki jest bardzo drogie, więc nie robi się tego właśnie ze względu na koszty. I właśnie takim przykładem był pobyt samego autora w szpitalu, gdzie mówił, że miał na policzku miał ranę taką, jakby zrobiła mu się właśnie od wewnątrz rana i musiał skonsultować się w sumie z 8 lekarzami. I właśnie to jest, sam twierdził, że to jest właśnie bardzo drogie rozwiązanie, ale okazuje się, że droższe by było właśnie, gdyby to było dostosowywane do indywidualnych potrzeb osoby. Po prostu taka jest procedura i przez tę procedurę po prostu każdy przechodzi. Więc podobnie jest właśnie z osobami, które też są w jakiś sposób zależne od systemu.
Kiedy
autor pisał Śmierć jeździ Audi, częściowo przez pół roku mieszkał w Ekwadorze, jednym z najbiedniejszych krajów, i później wrócił do Danii i dostał pracę właśnie jako asystent osoby niepełnosprawnej, bo jest to taka praca, którą najłatwiej można dostać właśnie dla osoby, która reprezentuje, czy właśnie prekariat, czy też kreatywną klasę, gdzie no, nie trzeba mieć jakichś specjalnych kwalifikacji, żeby taką pracę wykonywać. I właśnie powieść też w pewnym sensie stanowi, czy porusza temat kontrastu, jaki jest właśnie między tymi najbiedniejszymi warstwami, które w pewnym sensie są tutaj tematem też no, takim kontrowersyjnym trochę, sposób, w jaki one zostały ukazane. I autor też twierdzi, że właśnie zwłaszcza pod względem estetycznym go to interesuje, jaki właśnie efekt estetyczny to w powieści, jak on wybrzmiewa poprzez właśnie ukazywanie tych klas. Gdzie poglądy, które są przedstawione w powieści, nie zawsze są przyjemne i on sobie z tego zdaje sprawę, ale jest to właśnie pewne takie wyzwanie literackie też, jak właśnie o tym pisać i jak to przedstawiać.
Ale rozumiem, że też mówimy tutaj, ja sobie przypominam, przepraszam, bo nie zacytuję teraz z pamięci i pewnie tak szybko nie znajdę, ale jest scena, w której kiedy Asger przypomina sobie tę swoją sytuację przed tym załamaniem, krachem, tym, kiedy życie mu się posypało, jest ten wyobrażony kopiec, ta góra, która za chwilę będzie obudowana jakimiś dodatkowymi elementami, to jest taka jego największa bolączka, która się przewija przez całą książkę. I on patrzy na tego swojego towarzysza Waldemara i w zasadzie ja to odczułam w taki sposób, jakby analizował ten piękny, wymuskany świat klasy wyższej, w którym był jeszcze moment temu. A teraz ten Waldemar, ten syf w zasadzie, w którym przyszło mu funkcjonować. Czy o ten rodzaj estetyki, takiego bardzo intensywnego, mocnego zdarzenia właśnie chodziło autorowi? Czy to są te przestrzenie, w których powinniśmy się poruszać?
Ja, eller men hvad, hvad, ja, måske det der med æstetik, kan du lige forklare, tror du, hvad, hvad tror du, det menes her? Eller sådan, eller,
men... Tak, on pyta właśnie, o jak rozumieć tutaj estetykę, czy chodzi o co dokładnie?
Dla mnie to jest dwupoziomowe, bo z jednej strony mamy ten wizerunek, czy obraz tego, co dzieje się w przestrzeni. Mamy człowieka, który spaceruje i któremu spacery sprawiają przyjemność, bo takiego Asgera poznajemy, który czerpie radość z tego, co go otacza i ze świata, który widzi. Natomiast po przeprowadzce, po tym tąpnięciu, które zalicza, wszystko go mierzi, bo wszystko jest dla niego brzydkie. W jakiś sposób brzydki jest ten Waldemar. I to jest dla mnie ta wizja jakby jak najbardziej namacalna, czyli stricte estetyki takiej, jaką mamy po prostu w sztuce, którą widzimy i którą możemy się napawać, albo ona nas bardzo dręczy. A ten drugi poziom to jest to, co się w nas dzieje. Bo w momencie, kiedy jesteśmy ludźmi sukcesu XXI wieku, to wszystko wydaje się dobre i w porządku, a w momencie, kiedy się zderzamy z czymś, co nam kompletnie nie odpowiada i co powoduje, że świat jest po prostu szary i zaczyna się robić brzydki, również wewnętrznie, no to jest kolejne zderzenie, które jest dla nas problematyczne. Ja to w ten sposób widzę i takich zderzeń szukam w tej książce.
Ja myślę, że roman...
Tak, że estetyka powieści właśnie polega na tym, że tak naprawdę cały świat jest brzydki i że jest to, ona jest zbudowana właśnie na konfrontacji Asgera i Waldemara razem przeciwko światu. Że oni w pewnym sensie razem stawiają czoła światu, który jest właśnie straszny, jest brzydki, jest właśnie w jakiś sposób opresyjny. Także to jest na tym polega może ta właśnie estetyka,
no tak,
o której
tylko,
my mówimy.
O ile w przypadku Waldemara, no domyślamy się, że on po prostu funkcjonuje w tej przestrzeni, nazwijmy to roboczo, brzydoty, o tyle Asger przecież reprezentował ten inny świat. Mhm. I czy to w jakikolwiek sposób w takim razie wpływa, czy tylko pokazuje, że niezależnie od momentu i miejsca, w którym jesteśmy, możemy się znaleźć w tym jakże no, niewątpliwie niemiłym położeniu.
Altså både ten min seneste bog, og så Døden kører Audi her, handler meget om det med at foretage en rejse fra en klasse til en anden. Altså, og Asger, han falder jo ligesom lidt ned gennem samfundet, kunne man sige.
Celem tej powieści i również ostatniej powieści autora było właśnie pokazanie tej degradacji klasowej i tego, żeby w ogóle zwrócić uwagę na problem klasowy, tego, że klasy istnieją, o czym, z czego może wielu Duńczyków nie zdaje sobie sprawy.
Ja myślę, że jeśli man for eksempel... Prøv lige at oversætte det, og så fortsætte jeg.
Ja.
For eksempel, at i mit liv i København... Altså,
tam, gdzie mieszka autor, w dzielnicy, w której mieszka autor, altså, właściwie wszyscy wyglądają podobnie. I również jego dzieci chodzą do szkoły publicznej, ale ich rodzice, te dzieci, wyglądają jakby było odlane, tak jak powiedział, z tej samej formy. Ale wystarczy tak naprawdę oddalić się o kilka kilometrów i spotyka się zupełnie inny świat. I właśnie interesowało autora to, żeby... pokazać spotkania klasowe z jednej strony, tak to nazwał, bo tak naprawdę wystarczy, że Esga oddali się o jakieś 20 kilometrów od miejsca, w którym mieszka i właśnie spotyka ten inny świat, od którego normalnie ludzie się izolują. Także jest to właśnie w dużej części powieść, która dotyczy tych spotkań klasowych.
Krystian określił opowieść, którą stworzył jako cel, że celem tej książki było pokazanie różnic klasowych, z których Duńczycy niekoniecznie zdają sobie sprawę, o ile dobrze zapamiętałam. Ma wrażenie, że ten efekt dyskusji, być może czy wywołania dyskusji, czy jakiegoś wzrostu świadomości, choćby w bańce literackiej, bo wiadomo, że te bańki funkcjonują niezależnie od świata, w którym jesteśmy, bo przecież o różnicach klasowych możemy mówić też w Polsce i też nie chcemy widzieć, co się dzieje po którejś ze stron. Czy ten cel, o którym mówi, według niego został osiągnięty?
Ja synes, at, ja
może w mniejszym stopniu śmierć jeździ Audi, też trudno, autor mówi, że też nie śledził recepcji tak bardzo, ale zwłaszcza jego ostatnia powieść, którą napisał już 7 lat później, ona jest bardziej bezpośrednia w swoim podejściu do tego tematu. Tu mamy odwrotną sytuację, czyli mamy bohatera z nizin społecznych, który się wspina po tej drabinie, także mamy odwrotny kierunek, odwrotny ruch, można powiedzieć, co mówi, że też może bardziej interesuje czytelników. ale jego celem było też wyjście z tego, z tej bańki literackiej, czyli właśnie dotarcie do czytelników, którzy może aż tak bardzo nie interesują się dyskusjami literackimi, ale właśnie...
Społecznymi już mogą bardziej się zajmować.
Tak, i uważa, że właśnie zwłaszcza swoją drugą powieścią to udało mu się osiągnąć.
Moja lisina mia... Men det var bare med hensyn til det der med den litterære boble, eller sådan, mm-hmm. det var et ord, du brugte, ikke? Eller,
jo, for det var det.
Ja, ja, helt sikkert, men det var også, fordi jeg
tak,
tror...
Tak, jeszcze odnośnie do tej literackiej bańki, autor stwierdził, że właśnie ta druga powieść była sposobem na to, żeby w pewnym sensie z niej wyjść, dlatego też, że uznał, że jest za stary, tak użył takiego sformułowania, że jest za stary, żeby być częścią subkultury, a literacki, właśnie ta literacka bańka, czy w ogóle jest rodzajem takiej subkultury, więc ta właśnie powieść kolejna, którą napisał, bardziej się skupia na samej opowieści. Czyli w pewnym sensie można powiedzieć, sam stwierdził, że dojrzał do tego, żeby pisać w trochę inny sposób też.
To dobrze, zmiany dla pisarza są dobre. Jak się cały czas tworzy w tym samym charakterze i w ten sam sposób, to też bardzo często przecież pojawia się taki zarzut nawet do największych nazwisk, że piszą cały czas tę samą książkę. Więc jeśli sam autor mówi o zmianie języka i o pewnym dorastaniu, to chyba dobrze świadczy o jego literaturze, prawda?
Ja, hun siger så, at det er godt for en forfatter at ændre kursen, sådan at man ikke er en forfatter, der hele tiden skriver samme bog.
Ja, altså, men det, jeg må også bare sige, at jeg synes bare, altså...
Jako autor z jednej strony bardzo chciałby za każdym razem pisać coś nowego, stworzyć coś nowego, ale z drugiej strony często efekt jest taki, że okazuje się, że efekt może być podobny. I to jest ten problem, że pewne, mimo tego, że na przykład powieść, którą piszę obecnie, która dotyczy duńskiej epoki brązu, czyli 3000 lat temu mniej więcej okres, o którym mowa, to jednak pewne tematy pojawiają się, czy pewne rzeczy, jak to określił, pojawiają się z poprzednich powieści, czy z poprzedniej fazy twórczości. Więc jest to trudne też, taka zmiana jest też trudna.
My tak cały czas krążymy, mam wrażenie, wokół, a ja muszę zapytać o tę książkę bezpośrednio. Wysłuchałam wywiadu, który odbył się przy okazji, zdaje się, otrzymania Europejskiej Nagrody Literackiej. I poproszony autor o to, żeby opowiedzieć o książce, powiedział: dwóch gości wsiada w auto i po prostu jeździ. I mam wrażenie, że to było tak niesamowicie oszczędne, że gdyby się zastanowić nad fabułą, która no jednak jest rozciągnięta na kawałek jednak stron i papieru, to zabrzmiało jak antyreklama, jak najnudniejsza powieść świata. Czy autor robi takie zabiegi zupełnie świadomie i po prostu w ten sposób próbuje zachęcić do tego, żeby sięgnąć po książkę, bo absolutnie ona nie jest nudna.
Ja, men jeg har altid syntes, det var svært.
Mówi, że bardzo trudno jest sprzedawać swoją twórczość i kiedyś pracował jako sprzedawca telefonów i szybko przestał, bo niestety nie szło to za dobrze.
To nie jest kierunek dla niego, rozumiem.
Nej, det var ikke det bedste job for dig.
Nej, altså, jeg synes, det er svært at beskrive mine egne bøger på sådan, altså, og det er jo også...
Bardzo trudno mu się pisze o swoich książkach i niestety woli, żeby robili to inni, bo jemu jest bardzo trudno, żeby siebie reklamować i sprzedawać. Także zdecydowanie właśnie inni lepiej, żeby to robili.
Rozumiem, czyli to jest po prostu takie, napisałem, weźcie i zróbcie z tym, co chcecie, tak?
I jak już książka się ukaże, to też mówił, że już jej potem nie czyta, to jest pierwsza rzecz. Właśnie na końcu to już się pojawiło, to stwierdzenie, ale też problem jest taki, że jak sam twierdzi autor, jak go się prosi, żeby opowiadał o swoich książkach, to się często zacina, nie wie co powiedzieć, że prędzej już jak jest ukierunkowana bardzo specyficznie ta rozmowa, wtedy jest łatwiej, jak jest jakaś perspektywa określona. Natomiast samemu jest mu po prostu bardzo trudno o nich mówić. Kiedy pracuje się nad książką 2 lata, czasem 4 lata, to zazwyczaj ona jest już wydawana wtedy, kiedy już się nie może więcej napisać, już koniec po prostu. I w pewnym sensie właśnie najgorszy jest ten ostatni odcinek, ostatni etap, kiedy już chciałoby się mówić o czymś innym i zająć czymś innym, a tutaj trzeba na przykład rozmawiać właśnie o tej książce.
Ja.
A my jeszcze chwilę, dobrą chwilę po wydaniu rozmawiamy, więc ja nie wiem, czy to jest dla ciebie komfortowe.
To jest faktycznie to jest rigtig rart. Also, ja.
Nie, to jest przyjemne.
Det er bare det der med, hvis jeg har svært ved det der med lige at opsummere bogen i sådan en lille salgspakke. Mm-hmm. Det er bare det.
Raczej chodzi mu bardziej o to, żeby takie podsumowanie książki, żeby sprzedać ją jako taki cały pakiet, jako produkt.
Dobrze, to wróćmy jeszcze do fabuły, ponieważ zastanawiam się, czy sam autor traktuje tę książkę też jak powieść drogi. No bo faktycznie nie jesteśmy się w stanie odciąć od tej decyzji, w której dwójka naszych bohaterów po perturbacjach, oczywiście, których jest całe mnóstwo w tej książce, wsiada do Volkswagena, no i jedzie do odległego Maroka, przeżywając po drodze przygody, mogłabym to tak określić, poznając ludzi, grając w kasynie, no po prostu no, materiał na film po prostu sam się napisał. Czy to jest taka powieść, którą autor konstruował w ten sposób, że my faktycznie chcemy dopłynąć do celu i ten cel w postaci uleczenia Waldemara jest czymś, co bezwzględnie musi się wydarzyć, bo nie chcę też zaspoilerować końca historii. Czy jest po stronie tej definicji, czy tego powiedzenia, że nie liczy się efekt, ale najważniejsza jest droga, że to ona potrafi leczyć i być może droga jest celem samym w sobie.
Ja tror, at det er, jeg havde,
autor
ja,
był trochę miał wątpliwości, co się zdarzy, pisząc ją, kiedy Waldemar tam dojedzie. To zdecydowanie dla autora najważniejsza była podróż i też pokazanie tego, że Waldemar, którego życie było właściwie zaplanowane drobiazgowo, o czym mówiliśmy wcześniej przez innych, podejmuje samodzielne decyzje. I to jest jego decyzja właśnie, że on się wyłamuje z tego schematu, z tego planowania, z tej opresyjnej rzeczywistości właśnie poprzez to, że odbywa tę podróż. I to jest jego wola, jego decyzja. Także tutaj właśnie ta podróż była, ten motyw podróży, tak, rzeczywiście to było samo w sobie najważniejsze.
To ja zapytam teraz jako czytelniczka, która ma problem z interpretacją samej podróży i w zasadzie jej finału poniekąd. Czy możliwe jest pójście drogą takiej interpretacji, że Waldemar po prostu w taki sposób, być może piękny, nawet trochę romantyzujący, popełnia samobójstwo?
No, det tror jeg ikke, fordi jeg tror
to
godt,
pytanie o samobójstwo to jest tutaj nie, raczej nie w ten sposób należy to interpretować, ale my do końca nie wiemy, jakie są motywy Waldemara, dlatego że narratorem powieści jest Eska i to był celowy zabieg, żebyśmy my jako czytelnicy do końca nie wiedzieli, czy Waldemar od początku wiedział, że to jest, że właściwie no, można powiedzieć, ściema z tym uzdrowicielem, że tak naprawdę nie zostanie uzdrowiony, że bardziej chodziło właśnie o wyłamanie się z tego życia, które Waldemar wiódł do tej pory, czy jednak właśnie on w to wierzył. Także na pewno wiemy, że pod koniec powieści on już nie wierzy w siłę uzdrawiającą tej wody, którą dostaje od uzdrowiciela. Natomiast jest właśnie ten wyjazd pretekstem do podróży. Także my pozostajemy jako czytelnicy w niepewności. Właśnie też poprzez to, że fokalizacja jest na Asgera.
No bardzo chciałam uzyskać te informacje, no ale trudno, muszę się z tym pogodzić, że będę się jeszcze boksować z tą historią.
Hun vil stadigvæk ikke, hvordan hun skal fortolke den.
Er det rigtigt? Okay, ja. Nej, altså jeg vil nødig skulle sige præcis, hvordan den skal forstås, men i min optik, så er det jo heroisk det der med, at han jo godt ved,
tak, to chodzi też o pokazanie heroicznej postawy Waldemara, bo to jest heroiczna postawa, żeby właśnie dokonać takiego wyboru. I też z drugiej strony skontrastowanie jego postawy z bardzo racjonalnym podejściem Asgera, który właściwie no, przez cały czas ma kontrargumenty do tej podróży, ale jednocześnie odnosi się takie wrażenie, że myśli, że może jednak, jak to powiedział tutaj autor, można przejść pod tą drabinę Ukrainą. Można powiedzieć, że tutaj właśnie głównie chodziło o to, żeby właśnie pokazać tę heroiczność działań Waldemara. Ale to mówi, że mógłby długo rozmawiać o tym, jak można rozumieć tę powieść. On mówi, że sam dla niego też niekiedy to jest niejasne momentami, ale że głównie chodzi o to, żeby pokazać, morał właściwie tej powieści jest taki, że żeby coś zrobić samemu, tak jak robi to Waldemar, podejmuje samodzielną decyzję, właśnie wyłamuje się z tego schematu. I że to jest właściwie taka też liberalna myśl, że w duchu liberalnym, że właśnie zrobić coś samemu, samodzielnie.
Dla mnie największym przełomem, ja bardzo Państwa przepraszam, że trochę zdradzamy, chociaż mam wrażenie, że niekoniecznie. Natomiast dla mnie najbardziej przełomowe mimo wszystko było wyjście Asgera zupełnie na finiszu, wybranie się do restauracji, kiedy w zasadzie już kurz opadł i... No wystarczyło wrócić do tego, co było niefajne i zupełnie dla niego niebezpieczne, wodzące go trochę na pokuszenie, a on wybrał rozwalenie kasy w drogiej restauracji. I dla mnie na przykład to było takim punktem kulminacyjnym i trochę nagrodą za całą podróż. Nie wiem, dlaczego zginął mi wtedy Waldemar.
Jamen altså, det er jo, Waldemar er jo død, ikke? Så det er jo ligesom, altså, og Asger han lever endnu. Og det er jo endnu en ting, som er
restauracja dla autora, to właśnie wyjście, autor zaczął od tego, że po pierwsze no Waldemar nie żyje już, więc to skupienie się na Asgerze, że jest jak naturalnym końcem. Mm-hmm. Natomiast wyjście do restauracji, czy w ogóle restauracja jest wyrazem kultury, wyrazem cywilizacji i właściwie jest to coś, jest to wokół tego wiele różnych kodów i można powiedzieć, że w trakcie powieści jeszcze jak Waldemar żyje, to bohaterowie w pewnym sensie buntują się przeciwko różnym kodom. Bardzo ironizują na ten temat, wyśmiewają właśnie niektóre z nich. Czyli jest to taki rodzaj właśnie buntu przeciwko konwencjom, ale jednocześnie można powiedzieć, że ta wizyta w restauracji, chociaż Eska nie słucha tego, co mówi do niego kelner, opowiada mu o tych posiłkach, to może być też tak wyrazem właśnie tego powrotu do cywilizacji, powrotu do kultury.
Må jeg lige sige en ting, måske som kan hjælpe lidt med os at forstå bogen, hvis det er okay?
Tak, jeszcze, tu może powiedzieć jeszcze jedną rzecz, która może pozwolić zrozumieć lepiej też tę powieść.
Tak.
Jeg tænkte meget på, altså på den amerikanske romantiske forfatter, der hedder Thoreau, og hans bog Walden, hvor han tager ud og lever i en hytte.
Tutaj w tej powieści można w pewien sposób znaleźć nawiązanie do powieści Walden Thoreau, gdzie mamy do czynienia właśnie z takim przesłaniem, że można żyć bardziej intensywnie poprzez uniknięcie czy odsunięcie się od cywilizacji. Czy można, nie ma bezpośrednich cytatów tej powieści do Thoreau, ale jest, ale że inspirowała autora też myśl Thoreau o tym, że jeżeli ktoś przychodzi tu, żeby mi pomóc, to ja uciekam jak najszybciej. Więc można powiedzieć, że to jest trochę, ten temat pomocy też się właśnie pojawia w jakiś sposób. Nie wiem, mamy wiele dobrych intencji związanych z pomocą, ale
jak wiemy, z dobrymi intencjami bywa różnie.
Tak, także tutaj może nie ma bezpośrednich cytatów, ale właśnie ta myśl gdzieś tam tutaj też przyświecała autorowi przy pisaniu powieści. Wolność jest bardzo enigmatycznym pojęciem, jest pełna paradoksów i to też tutaj jest taki trop interpretacyjny.
Ja mam w ogóle wrażenie, że ilu czytelników tyle będzie interpretacji i tyle nitek zostanie wyciągniętych. Myślę, że niestety tu jest też ważny ciężar tego, co wiemy o Danii jako państwie i o ewentualnych problemach, które są dyskutowane bądź nie są dyskutowane, bo tego groundu nigdy nie jest za dużo, jak się okazuje.
To ja może jeszcze dodam tylko jako tłumaczka, że ja na przykład musiałam dodać przypis w jednym miejscu. Mm-hmm. Był taki, no nie wiem, ironia, żart związana właśnie ze słodyczami, które są produkowane przez firmę, które, jak się okazuje, znajduje się na Lolandii. Lolen, wyspa Lolen po duńsku. I to jest dla Asgera jako narratora bardzo zabawne, bardzo komiczne, bo Lolen to jest takie miejsce, można powiedzieć, takie peryferia Danii, takie Dania B. I to jest właśnie coś, co może trudno jest do zrozumienia dla polskiego czytelnika, bez wyjaśnienia, dlatego to jest komiczne dla Askera, który for Esker Henefra København.
Ja, altså, men der er jo en hel masse ting i den roman, som må være sådan et mareridt for en oversætter at sidde med, fordi at den peger ind i nogle interne danske ting. Og det er også fordi, jeg skriver meget på den måde, at jeg sender sådan stikpiller ud.
Tak, faktisk autor twierdzi, że to jest, ta powieść jest koszmarem dla tłumaczy, dlatego, że jest tak wiele różnych aluzji do miejsc, do lokalizacji, tak jak właśnie tutaj Lolen. Ale ma nadzieję, że też to przesłanie takie nadrzędne tej powieści jest czytelne dla wszystkich.
Tak, to jest jak najbardziej czytelne. Natomiast trochę być może żartobliwie, a może niekoniecznie, to zależy jak to odbierzecie, ale to ostatnie pytanie chyba musi paść, czyli kto jeździ Audi?
Ja tror, det er døden,
to jest śmierć, tak jak jest napisano w tytule.
Ja się w ogóle z tym nie zgadzam.
No i nie my.
Okej, men...
Tak, no on mówi, że to jest bardzo proste. Śmierć jeździ w najlepszym samochodzie, bo najlepsze samochody są niemieckie i oni, bohaterowie, nie mogą przed nią uciec.
Dobrze, tak zastanawiałam się, czy jeszcze będziemy dyskutować na temat tego, czy Audi jest właśnie postawione wyżej od Volkswagena, jakie tutaj są konotacje, ale myślę, że to możemy wrzucić do tych pierwszych pytań związanych właśnie z tym, do czego mamy dostęp i jakie są te różne. Więc myślę, że moglibyśmy teraz skończyć i zobaczymy, czy ja się z kimś pokłócę, czy to jednak śmierć, czy nie śmierć.
Autor ma nadzieję, że tego unikniemy.
Może nie będzie rozlewu krwi. Drodzy Państwo, moimi gośćmi był Krystian Bank-Foss i Agata Lubowicka. Uprzejmie Państwu dziękuję za obecność. Ja tylko dodam, że mogliśmy się zobaczyć dzięki wydawnictwu Marpress, ale również dzięki krakowskim targom książki, które się teraz odbywają, ponieważ jak się okazuje, to święto literatury też jednoczy nas wszystkich i dzięki temu możemy trochę międzynarodowo porozmawiać w Radiu Kraków Kultura, co mnie bardzo cieszy. Bardzo Wam dziękuję.
Bardzo dziękuję.
Tak, William, come.
Dziękuję, że mogłem tutaj być.
Wszystkie nasze podcasty znajdziesz na radiokrakówkultura.pl.